co w prawie piszczy.
Na powrót bierzemy na warsztat kolejny dokument. Przed przerwą ksiądz doktor wymieniał katalog przestępstw, które mieszczą się, czy są omawiane w tym dokumencie, ale nie tylko związane z Eucharystią. Wspomniał ksiądz doktor też o tych, które związane są z sakramentem pokuty.
Tak, i to już też znamy. To będzie rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu. Kolejnym tym przestępstwem będzie usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego albo słuchanie spowiedzi pomimo zakazu. Wreszcie symulowanie udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego, nakłanianie do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu podczas spowiedzi lub z jej okazji, lub pod jej pozorem, jeśli ma na celu grzech samym spowiednikiem, bezpośrednie lub pośrednie naruszenie sakramentalnej tajemnicy spowiedzi, wreszcie nagrywanie przy pomocy jakiegokolwiek urządzenia technicznego, złośliwe ujawnianie za pomocą środków społecznego przekazu, co są wypowiedziane przez spowiednika lub penitenta spowiedzi sakramentalnej prawdziwej bądź też symulowanej. Także widzimy, to wszystko są przestępstwa związane z sakramentem pokuty i są nam znane z omawiania Księgi Szóstej.
To prawda, to co nowego tutaj znajdujemy?
Nie znajdujemy nic nowego, tego czego byśmy nie znali. Tak? To, tak jak powiedziałem, to jest ujęcie tego, co jest w kodeksie z perspektywy kongregacji, ponieważ kodeks tego tak nie ujmuje. Kodeks umie to w stosunku do wiernych.
Czyli prawda? Jest co do punktu odniesienia, co do przedmiotu to samo, tak, ale w innej perspektywie, tak to rozumiem.
W perspektywie kongregacji nauki wiary, tak? Mhm. I druga część, właśnie zwane normy proceduralne, wskazując na kompetencje Trybunału i na rodzaje postępowań. Można powiedzieć, w procesie sądowym oczywiście i procesie pozasądowym, z tym, że tak naprawdę sądowe procesy, z tego co mi wiadomo, praktycznie nie zdarzają w tej materii. Normalną formą prowadzenia tych postępowań jest proces pozasądowy, zwany, jak już tu wielokrotnie mówiłem, procesem administracyjnym.
To dobrze czy źle? Nie wiem, czy można tak zadać to pytanie.
Tak, może powiedzieć, dlaczego tak jest, tak?
O właśnie, może tak.
Jest tak dlatego, że proces administracyjny, czy też ten właśnie pozasądowy proces karny, jest łatwiejszy do przeprowadzenia i mniej obwarowany. Więc wybranie tej formy wiąże się z tym, że z tak pewnym realizmem, który ma kongregacja odnośnie do sądów kościelnych, kurii decyzjalnych czy zakonnych, że no, zdarzają się pewne niedociągnięcia w tych instytucjach i ponieważ przy postępowaniu sądowym bardzo niewiele trzeba, aby postępowanie, jego wyniki podważyć, na przykład wystarczy, że akta nie będą podpisane przez notariusza, tak? Wtedy już te akta są nieważne w postępowaniu sądowym. A przy postępowaniu administracyjnym te akta są dalej ważne.
Czyli nie można powiedzieć, że to z wygodnictwa, ale też można by się tutaj dopatrzeć, czy zobaczyć w tym również troskę właśnie o tych, którzy zgłaszają takie przestępstwa. No bo wyobrażam sobie, że właśnie podważenie całego procesu przez jakąś jedną, no ja wiem, że to dla prawników zupełnie inna waga tych spraw, ale dla laika, przeciętnego człowieka brak jakiegoś tam podpisu wydaje się zupełnie błahy, choć wiem, że nie jest, no to też taka tragedia przeżywania na nowo całej procedury.
Tak, z tym, że to jest kryterium związane z roztropnością, ponieważ ostatecznie kongregacja i tak nadzoruje i sprawdza całe postępowanie, ponieważ wszystkie akta prowadzonych postępowań trzeba tak odesłać do kongregacji, zarówno dochodzenie wstępne, jak też później wszystkie wydane w sprawie dekrety i całą dokumentację sprawy, więc gdyby jakiekolwiek zarzut się pojawił, to kongregacja oczywiście podnosi wszelkie rekursy, choćby od poszczególnych aktów administracyjnych. To jest w jej kompetencji przy ostatecznym dekrecie, który jest wydany w sprawie. Więc jest to czuwanie kongregacji nad każdym pojedynczym postępowaniem tutaj bardzo jasne, aby zagwarantować uprawnienia stron postępowania, w tym oczywiście osoby oskarżonej, czy później skazanej, żeby jej uprawnieniem nie działa się krzywda. Tu chodzi przede wszystkim oczywiście o uprawnienie do obrony.
Ale spodziewa się ksiądz oficjał, że wraz z praktyką zmieni się i takim ugruntowaniem pewnych działań, zwiększoną świadomością i tak jak mówię, no, praktykowaniem, zmieni się ten częstszy pozasądowy, a jednak sądowy?
Myślę, że nie widać takiej tendencji. Być może kiedyś tak się stanie, to też jest naprawdę dla mnie bardzo trudne do określenia. Jak widać, ta praktyka już trochę trwa i wydaje się słuszna. W związku z tym, jak to dobrze idzie, że tak powiem, to po co to zmieniać, tak? To myślę trochę takiej zasady, że to postępowanie administracyjne, właśnie Kościół ma te dwa rodzaje postępowania i wykorzystuje to, które w danym momencie uznaje za bardziej i powiedzieć sobie takich względów ekonomii postępowania pewnej skuteczności i zagwarantowania uprawnień. Mhm. Bo myślę, że gdyby tym punktem ostatecznym nie była kongregacja, no to byłby tylko może proces sądowy, tak? który gwarantuje odwołanie dalej do drugiej instancji, aż później też do trzeciej instancji, którą jest rota. I to też znowu Rzym jakby miał pieczę nad tym postępowaniem, ale uznaje się, że nie potrzeba aż taką właśnie drogi, że zupełnie wystarczy ta, którą wskazuje kongregacja i taka ścieżka postępowania się utrwala i nic nie wskazuje, żeby to miało ulec zmianie. Mhm.
Tu przyjdzie nam postawić kropkę i to nie tylko w dzisiejszym odcinku, ale w całym sezonie, drugim sezonie naszego programu, Co w prawie piszczy. Chyba możemy życzyć Państwu, żeby w czasie nadchodzących wakacyjnych miesięcy nie mieli kontaktu z żadnym kodeksem prawa jakiegokolwiek, a jeśli już to tylko teoretycznie, to chyba optymistyczne życzenia.
Jak najbardziej.
I stosowne. Jak rozumiem, życzymy tego Państwu wspólnie, dziękując też wspólnie za tę drogę tegoroczną, tego sezonu, w tym sezonie, może tak chyba to najlepiej zabrzmi. I kłaniamy się Państwu już wakacyjnie. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Być może jeszcze do usłyszenia.